Hej, 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 moi drodzy, witamy bardzo, bardzo serdecznie wieczorową porą. Dzisiaj chłodny majowy wieczór, także rozgrzejemy was, moi drodzy, newsami ze świata nauki, a zrobię to ja w mojej skromnej osobie oraz Dorian, który dzisiaj realizuje.
Witam serdecznie w mojej skromnej osobie.
Także, moi drodzy, to właśnie my i to właśnie my dzisiaj opowiemy wam o tym, co ciekawego dzieje się na orbicie, a dzieje się dużo ciekawych rzeczy, między innymi kolejny transport na chińską stację kosmiczną. Tam też się oczywiście dzieje, tajkonauci cały czas odwiedzają podniebny pałac, czyli Tiangong, bo tak też nazywa się chińska stacja kosmiczna, ale to nie wszystko. Oczywiście równie ważne jest to, co robi Rosja na orbicie. No mogłoby się wydawać, że Rosja już niewiele na orbicie robi, odkąd Roskosmos ma coraz mniej i mniej i mniej i mniej pieniędzy, odkąd poprzedni administrator Roskosmosu głównie zajmował się pisaniem dziwnych wpisów na Twitterze. Obecny całe szczęście tego nie robi, natomiast, moi drodzy, okazuje się, że jednak różnego rodzaju badania wciąż w tym kraju trwają i cały czas coś tam nowego w tej przestrzeni kosmicznej, przynajmniej na miarę swoich możliwości, tworzą. No i cóż innego mogliby tworzyć na miarę swoich możliwości, jak nieprawdopodobnie różnego rodzaju systemy do niszczenia innych rzeczy, w tym przypadku satelitów, ponieważ są dość duże przypuszczenia, znaczy przypuszczenia są, ale dość duże są szanse na to, że te przypuszczenia są prawdziwe i dobrze opisują to, co się dzieje, czyli właśnie testy różnego rodzaju broni antysatelitarnych. Broni, które w zasadzie mają na celu ogłuszyć swojego przeciwnika, na przykład właśnie niszcząc jego satelity obserwacyjne. Ale o tym sobie dzisiaj jeszcze oczywiście porozmawiamy. Zobaczymy też coś niesamowitego, a mianowicie NASA opublikowała 12 tysięcy zdjęć i filmów z misji Artemis 2. 12 tysięcy zdjęć i filmów. Longiem wrzucili po prostu wszystko to, co mieli i można sobie to przeglądać. I ludzie są bardzo kreatywni w tym przeglądaniu, bo nie wiem, czy Dorian widziałeś, co się ciekawego pojawiło, kiedy te wszystkie zdjęcia, bo astronauci robili seriami zdjęcia tych różnych obiektów, co się wydarzyło w momencie, kiedy takie serie ułożyliśmy jedno po drugim zdjęcie i zrobiliśmy z tego film. Jak myślisz?
Czyżby to było coś związanego z gwiazdami i satelitami?
O, Dorian, tutaj widzę, NOSA ma niesamowite. NOSA ma jak system Deep Space Network co najmniej tutaj, bardzo dobrze. Otóż okazało się, że na jednym GIF-ie właściwie ktoś, nie wiem, zaraz dowiemy się kto, jak zobaczymy sobie autora, dał odpowiedź na wszystkie wątpliwości, które pojawiały się w świecie płaskoziemców i na jednym zdjęciu mają wszystko to, co zarzucali, że NASA na zdjęciach nie ma, bo te zdjęcia są fałszywe. Więc będzie się dzisiaj działo, a bardzo serdecznie się cieszę, że przybyliście. I od razu mała prośba, żebro lajki na dzień dobry, czyli dajcie łapkę w górę. Dlaczego? Dlatego, że algorytm w ten sposób sobie radzi, jest troszeczkę ślepy na to, co my tutaj robimy, więc to jest jego, jak widać, główny, że tak powiem, główna rzecz, po której sprawdza, czy warto puszczać dalej takiego live'a, czy nie. Także jak dajcie łapkę w górę, to ci wszyscy, którzy zapomnieli, że dzisiaj jest Astrokawa o godzinie 19, dostaną powiadomienie i jeszcze tutaj do nas dołączą, żeby potem nam nie marudzili w trakcie, że YouTube nie dał im powiadomienia. No tak to niestety działa z materią, nie ma co się kopać, moi drodzy. I witam wszystkich, moi drodzy. Magdalenę witam bardzo serdecznie, 3218. Witam Kasię Zycharo, witam, moi drodzy, Ewę Wrednego, witam. Hrabia Wrzątka, kto to jeszcze z nami dzisiaj jest? Ewa Filipa, moi drodzy, też jest z nami. Dariusza bardzo serdecznie witam. Astileka bardzo serdecznie witam. Snajpera Dawida, Kolamyra i drugiego Dawida i wszystkich innych też. Także bardzo fajnie, że dołączyliście. No i cóż, zaczynamy chyba już z prasóweczką i lecimy z naszymi newsami. Dokładnie tak, wredny, skromnie, ale bogato. Otóż to, dlaczego mi tego się nie pojawia mi się ten komentarz tutaj z jakiegoś powodu? A dobra, już widzę dlaczego. Co kawa taka z przyczajki, to znaczy? Co znaczy z przyczajki kawa? W sensie Nie jestem bardziej pochylony niż zazwyczaj, nie wiem, krzaki jakieś tutaj wyrosły. Nieważne, słuchajcie, cokolwiek Rosja testuje, jest to wyrafinowane. Dwa rosyjskie satelity znalazły się na orbicie w odległości mniejszej niż 3 metry od siebie. To nie był przypadek, grzmi nam Michał Ściana, czyli pan Mike Wall. Kosmos 2583 wykonał kilka precyzyjnych manewrów, aby utrzymać tę ciasną konfigurację. Generalnie jak sobie popatrzymy, to właściwie za każdym razem jak słyszymy o jakimś satelicie z kraju Bułhakowa, to moi drodzy, nazywa się on Kosmos ileś tam, nie? No i właśnie tak nazywają te satelity, one wszystkie są tajne przez poufne, z naciskiem na tajne i poufne. I dlategoż najczęściej nie wiemy nawet, jaki to jest satelita. Natomiast Kosmos to nie jest jakaś rodzina satelitów i to nie jest za każdym razem taki sam satelita, tylko to pod tą nazwą może się kryć tutaj dosłownie cokolwiek. Zresztą do tego też przejdziemy sobie, co może się kryć akurat pod tą nazwą, bo takie pomysły na to, co może się pod nią kryć, też się pojawiły. Rakieta Angara wystrzeliwuje rakietę satelity Kosmos 2560 z kosmodromu w Plesiecku, moi drodzy, 15 października 2022 roku. Kolejne trio z serii Kosmos, Kosmos 2581, 2582, 2583 zostało wystrzelone w lutym 2025 i wykonało zaawansowane operacje zbliżeniowe na orbicie. No tu jest oczywiście jakieś archiwalne zdjęcie jako główne zdjęcie ustawione. Dwa statki kosmiczne rosyjskie zademonstrowały bardzo specyficzny zestaw umiejętności orbitalnych, co jak się okazuje, no nie jest takie oczywiście proste, żeby utrzymać bardzo blisko siebie przy takich prędkościach. Tutaj przypominam, mówimy o prędkościach rzędu 20 tysięcy km na godzinę, 25 tysięcy km na godzinę, w zależności od orbity, na której się znajdują właśnie te satelity. Tutaj 27,5 tysiąca km na godzinę to jest prędkość Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ona jest na około 400 km. Tutaj mieliśmy ponad 500 km, więc 20 parę tysięcy km na godzinę tutaj też z całą pewnością takie satelity mają. No i teraz musimy utrzymać je w ryzach, musimy utrzymać je blisko siebie, musimy umieć, jeżeli chcemy budować taką broń satelitarną, antysatelitarną, podlecieć do jakiegoś innego satelity, a więc wyrównać te szlaki orbitalne razem z nim, a potem z taką precyzją zbliżyć się do niego bardzo powoli, żeby właśnie po prostu w niego nie uderzyć, tak? No to nie jest prosta sprawa. Zresztą misja Proba 3, która ostatnio przecież wystartowała jakiś czas temu na orbitę okołoziemską, właśnie w założeniu miała robić coś podobnego. Mieliśmy okulter, który zasłaniać może Słońce, mieliśmy drugi pojazd kosmiczny z detektorami, który może dzięki temu okulterowi, tej zasłonie, wytwarzać tak naprawdę taki tandem zaćmienia Słońca na życzenie, tak? I możemy badać na przykład koronę słoneczną w tym przypadku. Ale to pokazywało, jak rozmawialiśmy sobie z inżynierami, którzy przy okazji Proba pracowali, bo też tutaj bardzo duży polski wątek akurat był, no to wszyscy mówili i zwracali uwagę na to, jak bezprecedensowo trudnym tak naprawdę dzisiaj wyzwaniem jest wciąż utrzymanie takiej wręcz bliskiej konfiguracji dwóch pojazdów kosmicznych na orbicie. Że to nie jest wbrew pozorom takie proste. No a tutaj mówimy o tym, że nie wystrzeliwujemy na przykład tych satelitów gdzieś tam razem, za każdym razem, tylko docelowo chcemy wejść na inną orbitę i tam się zrównać i tam jeszcze bardzo blisko podlecieć do takiego satelity. I tego typu manewry były już przez Rosjan wykonywane na orbicie okołoziemskiej, o czym donosiliśmy parę lat temu. No dobra. Nie takie rzeczy się w Kerbalu robiło, dokładnie, nie? Tylko w Kerbalu, wiesz, o tyle było prościej, że można było sobie z każdej strony obejrzeć, z dołu, z góry i to było, wiesz, fajne, jeżeli masz ekipę telewizyjną dookoła tego miejsca, gdzie robisz te rendezvous. Natomiast w przypadku rzeczywistości, no to już tak proste oczywiście nie jest, nie? Co tutaj mamy jeszcze? Byłem pół godziny temu, jeszcze nie wisiało na kanale. A, to że tak z takiej przyczajki, okej, dobra, to już rozumiem. Według ComSpoc, firmy z Pensylwanii zajmującej się oprogramowaniem do oceny sytuacji w kosmosie, satelity znane jako Kosmos 2581 i Kosmos 2583 znalazły się 28 kwietnia w odległości zaledwie 3 metrów od siebie. To jest w ogóle ciekawe, bo jeszcze, jak widzicie, brakuje jednego satelity tutaj. Pomiędzy jedynką a trójką zazwyczaj jest dwójka. I tak samo było w tym przypadku. I mieliśmy tutaj jeszcze satelitę Kosmos 2582. I całość startowała jako w ogóle jeden ładunek, co tak było to mniej więcej opisywane. Oczywiście to są tajne ładunki, więc to, co jest w opisie takiego startu niewiele ma się do rzeczywistości, ale ostatecznie, kiedy osłony zostały odrzucone tejże rakiety, no to się okazało, że trzy obiekty zostały wystrzelone w przestrzeń kosmiczną, z czego, co ciekawe, z jednego potem jeszcze jakiś inny obiekt wyleciał, więc to już w ogóle są zastanawiające manewry orbitalne. Bardzo zastanawiające. No dobra, nie był to przypadkowy przelot. Kosmos 2583 wykonał kilka manewrów, aby utrzymać tę ciasną konfigurację, napisał Comspock w poście 1 maja na X-ie. Może się uda odpalić tenże właśnie post. Nie chcę się logować, ale tutaj faktycznie możemy sobie zobaczyć, jak to mogło wyglądać. Tutaj widzimy już przybliżenie duże, jak ciasna tak naprawdę, jak ciasny to był taniec wokół siebie, nie? 3 metry tak naprawdę, to jest akurat w tym miejscu, nie? Tutaj, o. 3 metry obok siebie. To jest wyczyn. Trzeba tutaj przyznać, że jest to na pewno wyczyn, żeby w ten sposób sobie dookoła drugiego satelity latać. Bo jeszcze zwróćcie uwagę, że nie było to takie po prostu podlecenie, lecimy sobie gdzieś tam razem obok, tak? Tylko mieliśmy tutaj jeszcze manewry dookoła. Kosmiczna matrioszka, dokładnie tak, Danielu. No dobra. Dwa satelity oraz trzeci Kosmos 2582 zostały wyniesione na niską orbitę okołoziemską w lutym 2025 roku na pokładzie rakiety Soyuz. Według Comspock wszystkie trzy satelity brały udział w niedawnych operacjach zbliżeniowych, podobnie jak obiekt F, podsatelita wcześniej wyniesiony przez Kosmos 2583. No i zobaczcie, jak sobie tutaj popatrzycie, to mamy tak naprawdę jeszcze jakiś dodatkowy obiekt, który sobie tutaj śmiga, nie? To jest to coś, co zostało wypuszczone z tych satelitów i do końca nie wiadomo, czym jest ten obiekt. Możemy sobie wyobrażać, że mógłby to być na przykład jakiś CubeSat, który może na przykład właśnie dokumentować całą tę misję z zewnątrz, tak? Żeby Rosjanie mieli dodatkowy wgląd, czyli właśnie trochę takie Kerbale, trochę tę ekipę telewizyjną, która dookoła gdzieś tam sobie śmiga i jest w stanie pokazywać, jak to wszystko wygląda z różnych kątów. Można sobie wyobrazić, że coś takiego właśnie tutaj może zachodzić. Były też takie podejrzenia, że może być to jakiś fragment po prostu któregoś z tych satelitów, że doszło do jakiegoś uszkodzenia i coś się po prostu oberwało. I jest to też równie prawdopodobna wersja i prawdopodobne wyjaśnienie tejże właśnie sytuacji. No właśnie o to chodzi, że tak naprawdę widzicie, patrzymy na to, patrzymy na ruch, który złapaliśmy na radarach, patrzymy sobie na to, jaką masę mogą mieć te obiekty, wielkość i tak dalej, jaką mają prędkość, na jakiej są wysokości i na podstawie tego, mając tak niewiele danych, musimy wymyślić, o co w tym wszystkim chodzi i co też ciekawego Rosjanie na orbicie w tym momencie wykonują. No dokładając do tego, że zazwyczaj wiemy, jak działają Rosjanie i jakie mają zapędy, no to nie wydaje się to być jakoś specjalnie z dziedziny science fiction, jeżeli właśnie bierzemy pod uwagę tutaj różnego rodzaju systemy antysatelitarne. Podczas zbliżenia na odległość 10 stóp Kosmos 2582 podążał za formacją w odległości mniejszej niż 100 km, podczas gdy obiekt F przeleciał w odległości 15 km od 2582 i 10 km od 2581. Żaden z nich nie wykonał manewru, napisała firma Comspock, która przeanalizowała dane śledzenia radarowego zebrane przez kalifornijską firmę Leo Labs. Dla kontekstu, od końca 2025 roku do dziś śledziliśmy te same satelity, wykonując RPO dla trzech obiektów. Cokolwiek Rosja testuje, jest to zaawansowane. Tak wyrafinowane manewry orbitalne nie są niczym zaskakującym. Podobne rzeczy widzieliśmy już wcześniej w Rosji, na przykład według zewnętrznych obserwatorów Krajten eksploatował wiele satelitów inspekcyjnych, w tym Kosmos 2542, który w 2020 roku zbliżył się do amerykańskiego satelity szpiegowskiego. I to jest właśnie to, o czym wam mówiłem wcześniej. Ciekawe, czy da się ten artykuł odpalić. Że doszło do czegoś takiego. Tam pamiętam, że na dywanik byli wzywani ambasadorowie, wiecie, działo się, było oczywiście w protokole dyplomacyjnym wszystko to załatwiane. Natomiast no faktycznie doszło do takiego naruszenia, powiedziałbym, bardzo zuchwałego tej strefy intymnej dookoła satelity amerykańskiego. Więc jak chcecie, to wrzucę wam tutaj tenże właśnie artykuł na czat. Jak będziecie sobie chcieli później to przeczytać, to możecie sobie kliknąć i ło, proszę bardzo. Takie slalomy może robić tylko Tesla Roadster. Mogłaby, tylko że już dawno jest na orbicie okołosłonecznej, także to na pewno nie jest Tesla Roadster. Słuchajcie, no jakby można, z jednej strony, wiecie, ja mam takie ambiwalentne odczucia, no bo z jednej strony oczywiście Rosjanie są jacy są, tak, robią to co robią i za to należy im się potępienie, z drugiej strony mamy tam inżynierów, którzy pracują nad swoją pracą i niekoniecznie nawet się zgadzają z tym, co ich państwo wyprawia, natomiast no jednak mimo wszystko, mimo tego, że cały czas cięte są tam budżety, mimo tego, że cały czas są tam problemy, jeżeli chodzi właśnie o te finansowanie nauki, chociaż w przypadku akurat jakichś takich rzeczy, które mogą mieć tak zwane podwójne zastosowanie, czyli i militarne, i cywilne, no to wiadomo, że te pieniądze się znajdą prędzej niż na jakieś inne naukowe fanaberie. Ale mimo wszystko, no jednak potrafią zaskoczyć cały czas i to jest niecodzienne w tym, że potrafią zaskoczyć i wyjść z jakąś jeszcze taką technologią, gdzie tak naprawdę, zobaczcie, my już nawet nie spoglądamy w stronę Rosji, jeżeli mówimy o programach kosmicznych, jeżeli mówimy o wyścigu kosmicznym, nie? Że teraz to jest USA i Chiny i właściwie te wielkie rzeczy, ten Big Space, no to są tylko te dwa kraje i gdzieś tam Indie być może, wiecie, powoli gdzieś do tego dołączą. No i oczywiście Europejska Agencja Kosmiczna, ale tutaj mamy do czynienia troszeczkę z czymś innym, bo jest to taki konglomerat różnych krajów, które zebrały się, żeby stworzyć agencję kosmiczną. Natomiast jeżeli chodzi o takie stricte krajowe agencje, no to mamy tutaj Chiny i mamy tutaj Stany Zjednoczone, a jednak mimo wszystko gdzieś tam, jak widzimy, Rosjanie potrafią znaleźć to swoje poletko i coś ciekawego jeszcze pokazać, co zadziwia, jakby nie patrzeć, inżynierów w innych krajach. Coż tu jeszcze ciekawego od was w komentarzach? Wypuścić kilkanaście takich precyzyjnie orbitujących obiektów i można oślepić wszystkie satelity szpiegowskie, de facto nic nie niszcząc. Tego nie wiem, szczerze mówiąc. Wiecie, no właśnie, no słuchaj, bo tutaj podnosisz jakby słuszną kwestię niszczenia satelitów, że oczywiście najprostsze jest zniszczenie satelitów, no bo niszczymy sobie satelity wroga i on nie jest w stanie z nich korzystać. Tylko że możemy sobie też nagrabić, jeżeli chodzi o nasze satelity, bo nagle te satelity zniszczone przez nas, te wrogie satelity zamieniają się w kupę gruzu, które też z taką samą prędkością, z jaką leciały do tej pory, dalej lecą dookoła Ziemi i są tak naprawdę no, takim śrutem, który w tym momencie może uszkodzić też nasze satelity, nie mówiąc już o innych satelitach, a tych satelitów jest coraz więcej na orbicie, więc taki syndrom Kesslera gdzieś tutaj by się nam w tym momencie mógł objawić i to byłoby problematyczne dla wszystkich stron. Wiecie, trochę jak z użyciem broni jądrowej, nie? No niby można, ale z drugiej strony w odwecie na nas też użyją i za chwilę się okazuje, że niekoniecznie jest to jakaś tam sensownie taktyczna broń, tylko bardziej strategiczna. I tutaj widzisz, tutaj jest, że tak powiem, dosyć podobnie z tym, więc ja się tutaj z tobą zgadzam, że na przykład jeżeli byłyby w stanie emitować wiązki promieniowania na przykład podczerwonego, tak, jakieś lasery mogłyby mieć, które oślepiałyby właśnie te satelity, no to jak najbardziej można by było wykorzystywać tego typu małe właśnie urządzenia, ale w dużej liczbie wystrzelone na orbitę, żeby oślepiać wroga. I wiecie, może wystarczy oślepić go na ten moment, który jest dla nas kluczowy, żeby przerzucić jakieś wojsko, żeby wiecie, wykonać jakąś operację i tak dalej, żeby uniemożliwić zebranie danych w tym miejscu i w tym czasie. Niekoniecznie to musi być permanentne wyłączenie, więc pod tym kątem tak, zgadzam się, że faktycznie tutaj niszczyć niekoniecznie trzeba cokolwiek, ale takie podlecenie i na przykład, wiesz, wyłączenie takiego satelity w ten czy inny sposób też mogłoby być tutaj ciekawe. Nie trzeba od razu go na kawałki rozwalać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, właściwie to nie wiem, jaka jest druga rzecz, chyba była tylko jedna rzecz, odpowiadając na to pytanie. Tak, więc kilkanaście takich obiektów można... A, wiem już, jaka jest druga rzecz. A druga rzecz to są satelity typu SAR, czyli radarowe obrazowanie, bo one też są bardzo ciekawe. Zresztą zwróćcie uwagę, zaraz wam pokażę. SAR Satellite to jest radar, który będąc na orbicie jest nam w stanie robić na przykład... Zaraz wam pokażę jakieś takie zdjęcia, znaczy zdjęcia, obrazy bardziej. City Image sobie weźmiemy. O, popatrzcie, jesteśmy w stanie sobie takie zdjęcia na przykład robić z orbity. Niezależnie od tego, czy jest dzień, czy jest noc, czy są chmury, czy nie ma chmur i tak dalej. Nie? I tutaj już musielibyśmy się bardziej postarać, żeby sobie zakłócić działanie takiego satelity, więc zastanawiam się, w jaki sposób tutaj byśmy musieli zadziałać, żeby takiego satelitę wywalić. A tutaj widzimy Watykan w ogóle, zobaczcie. Jest plac Świętego Piotra, bazylika, tutaj jest Świętego Piotra. Tutaj mamy ten Palace D'Angelo chyba, czy jak to tam się nazywa. Ty, Dorian, jesteś chyba obeznany w tych klimatach, nie? Byliście jakiś czas temu?
Byłem, no. Byliśmy. No
i co,
byliśmy właśnie w tych okolicach.
Byłeś śladami Dana Browna i profesora Langdona w Pałacu Iluminatów?
Byłem śladami Ezio Auditore.
Okej, okay, więc tutaj jak sobie czytaliście Anioły i Demony, to było nie, to nie było, to był kod Da Vinci, tam byli chyba iluminaci, zdaje się. To w kodzie Da Vinci, jak sobie czytaliście, to tam właśnie było tym takim na planie pentagramu Pałacu Świętego Anioła chyba, czy jakoś tak się nazywa, nie wiem. W każdym razie tu gdzieś jest Watykan i to jest tyle, nie? Ono nie jest jakiś duży, więc widzimy tak naprawdę Rzym w tym momencie, tak? I widzimy obraz Rzymu, który właśnie za pomocą takiego satelity został wykonany. Tutaj mamy jeszcze większe zbliżenie, zobaczcie, nawet budynki, nie? I to tak pod kątem można tutaj wrzucić sobie jakimś takim izometrycznym też zrobić. Bo też, jak widzicie, możemy pod pewnym kątem te obrazowania sobie tworzyć, więc no to są już też zaawansowane satelity. W tym momencie Polska też takie satelity posiada na swoim, że tak powiem, podorędziu, więc też bardzo fajnie. No i cóż. To oślepianie to nawet nie musi być oślepianie dosłowne, tylko zasłanianie instrumentów poprzez zaparkowanie swojego satelity przed wrogiem, stąd takie precyzyjne manewry. No, oczywiście też tak możesz zrobić, tylko wtedy no pytanie, czy na przykład wiesz, widzisz coś takiego i przesuwasz delikatnie swojego satelitę, więc ty musisz nadążyć za nim. Trochę mi się wydaje, że taki taniec mógłby być niekoniecznie, wiesz, sensowny, nie? Zanim ty byś podleciał i znowu ustawił się w odpowiedniej pozycji do tego satelity, chyba że to są systemy autonomiczne, nie? No to wtedy mielibyśmy tutaj problem, bo jeśli to są systemy autonomiczne i coś takiego jest testowane na orbicie, to wiecie, no to faktycznie mógłby reagować w czasie rzeczywistym taki satelita, nie? Natomiast wiecie, jakby Rosja jest świetna w rozgrywaniu ludzi w ten sposób, żebyśmy my myśleli, że oni mają nie wiadomo jakie zaawansowane technologie, że wszystko jest zawsze szachami 40D nawet, a nie 5D, że wszystko, co gdzieś tam widzimy, to są jakieś, wiecie, wietrzenia magazynów, jak w pewnych sklepach wielkopowierzchniowych, a co oni tam mają w laboratoriach, to po prostu kosmici drżą z galaktyki ościennej przed inwazją bohaterskich Rosjan, tak? Natomiast to jest bardzo dobra propaganda, więc ja, wiecie, sam widzicie, puszczam wodze fantazji w jakieś autonomiczne systemy orbitalne, ale pytanie, czy to istnieje, no nie ma żadnych dowodów na to, że coś takiego istnieje. To jest jakiś pomysł, na który wpadłem w tym momencie i równie dobrze może być to tylko pomysł, a może są to też jakieś rzeczy, które są testowane, nie? Więc tak. Czy pamiętam kosmiczną śmieciarkę? Można precyzyjnie podlecieć, podczepić jakimś chwytakiem czy innym takim. Tak, można, natomiast no wciąż jakby są skuteczniejsze sposoby. Rozumiesz, o co chodzi, nie? Okej, czyli ciekawość jakby o tym samym tutaj pisałeś wtedy. No dobra, spoko, jest to koncepcja, natomiast mówię, zastanawiam się, na ile mogłaby być skuteczna, nie? W momencie, kiedy ty byś jakieś wprowadzał przeciw, że tak powiem, działania, nie? No bo my nie musimy bardzo mocno zmieniać tej orbity takiego satelity, nie? On sobie leci dalej gdzieś tam po mniej więcej podobnej trajektorii, jeżeli my go przesuniemy sobie te 3 metry gdzieś tam, wiesz, w lewo czy w prawo z tej perspektywy, to aż tak bardzo ta orbita się nie zmienia, nie? Jakby cały czas z grubsza jest na tej samej trajektorii. Co więcej, potem można gdzieś tam przywrócić mu tę dokładną, precyzyjną poprzednią. Więc tu mnie zastanawia to po prostu, w jaki sposób, okej, zasłaniam, tak? Po prostu siadam w tym pierwszym rzędzie w dużym kapeluszu przed tobą w teatrze, no ale ty się wychylasz w lewo, więc ja muszę też, wiesz, cały czas jakby reagować na to, nie? Potem się okaże, że tak naprawdę celem misji miało być połączenie tych dwóch statków, a nie manewry 3 metry od siebie, co też jest tutaj brane pod uwagę, że na przykład ten obiekt, który został wystrzelony, czyli ten obiekt F tak zwany, może być właśnie jakimś tematem w testowaniu różnego rodzaju systemów dokowania do siebie. Jakby owszem, jest to też jakaś możliwość, nie? Natomiast tak, tutaj mamy takie drugie jeszcze artykuł, który chciałem wam przeczytać, tym razem na Space24, czyli polskiej naszej stronie, i Mateusz Mitko wpisał już jakiś czas temu, bo 3 kwietnia 2025 roku, czyli jak widzicie już ponad rok temu, rosyjskie satelity regularnie przeprowadzają manewry w przestrzeni okołoziemskiej. Tym razem uwagę przykuły jedne z najnowszych jednostek, które w ostatnim czasie rozmieściły na orbicie tajemniczą technologię. I tutaj mamy właśnie o tym, czemu to się nie przewija. Tutaj mamy właśnie o tym starcie, o tym wystrzeleniu tego i o tym wyłonieniu się tego obiektu dodatkowego. Z przekazanych informacji wynika, że interesująca aktywność dotyczy trzech satelitów, które zostały wyniesione 2 lutego przez rosyjski system nośny Sojuz-21V z kosmosrodomu Plesiec. Co ciekawe, lot był najprawdopodobniej ostatnim dla tej konkretnej rakiety itd., itd. Mówimy tutaj o tajnych satelitach o oznaczeniach Kosmos 2582 i 2583. Od tego czasu jednostki o nieznanym przeznaczeniu wykazały zachowanie, które przyciągnęło uwagę sił kosmicznych USA i wielu ekspertów, moi drodzy. Bo gdzie to było tutaj? Właśnie. Dostępne źródła sugerują, że pod oznaczeniem Kosmos 2581 może kryć się satelita o nazwie Nivalier L5. Tego typu satelity są wynoszone przez Rosję na orbitę od 2017. Za ich budowę odpowiada przedsiębiorstwo NPO Ławoczkin. Jednostki z rodziny Nivalier mogą być satelitami optycznymi, służącymi do rozpoznania wojskowego, ale mogą też wykonywać manewry na orbicie w celu szpiegowania amerykańskich satelitów. No, czyli jak widzicie, wieloaspektowe są. Myślisz, że mumii Lenina się pozbyli? Nie, no to jest jedna z ciekawszych rzeczy do oglądania tam, także myślę, żeby się chyba nie pozbywali. Tak, na razie mają różne problemy, natomiast pamiętaj, że mimo, że to są systemy naczyń połączonych, to jednak państwo jest dość pojemnym terminem i w takim państwie są różne jego aspekty na różnych poziomach, że tak powiem, i zaawansowania, i możliwości, więc coś tam widzimy, tak? Jakieś tego typu manewry są i same już te manewry i to, że one się odbywają i są tak precyzyjne, jest tutaj, jakby nie patrzeć, no, warte przyjrzenia się dalej, nie? Satelity jednostki z tej serii również wykonywały w trakcie misji złożone manewry, operacje zbliżeniowe. Niezależni analitycy opisali, że jednostka o oznaczeniu Kosmos 2558 miała dopasować swoją trajektorię do amerykańskiego satelity, to już o tym mówiliśmy. Oznaczenie Kosmos jest charakterystyczne dla rosyjskich satelitów wojskowych, było używane przez ZSRR, później Rosję, dla bardzo szerokiej gamy satelitów wojskowych, naukowych od lat 60., moi drodzy. Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję. Przez rozpoczęcie wojny wiele sektorów krajowej gospodarki cierpi ze względu na brak odpowiednich funduszy. O to widzimy. Może coś tutaj się dowiemy i z tego poletka, o czym przed chwilą mówiliśmy. Tak jest również w przypadku rosyjskiego sektora kosmicznego. Roskosmos oszacował, że wartość strat wynikających z sankcji nałożonych kilka dni po rozpoczęciu wojny szacuje się na 180 miliardów rubli, a więc ponad 2,1 miliarda dolarów. No, jest to na pewno cios w rosyjski sektor kosmiczny, kiedy nagle zaczyna brakować tylu pieniążków. Były, wiesz, autonomiczne, owszem, natomiast pamiętaj, że jakby pozycjonowały się z czymś, co chciało, żeby do tego zadokować, nie? A tutaj jednak mamy, ja mówię o czymś innym, ja mówię o sytuacji, w której, wiesz, nagle robisz niekontrolowany ruch, który w żaden sposób nie jest ani przewidziany przez algorytm, ani nie jest, że tak powiem, w żadnych procedurach osadzony, żeby uciec jakby temu blokerowi twojego teleskopu, tak, sprzed oczu, że tak powiem. I teraz on musi ciebie znowu odnaleźć, że tak powiem, i znowu, że tak powiem, zasłonić tobie pole widzenia, nie? O to mi chodzi bardziej tutaj. Pytanie, czy taka autonomia jest możliwa w tych satelitach, które obecnie tam się znajdują. To jest w ogóle ciekawy temat, ja musiałbym z Jędrzejem porozmawiać, moi drodzy, ze Scanway, Oni się zajmują przecież budową właśnie tych różnych optycznych rozwiązań do satelitów, a różnymi teleskopami i tak dalej. Jak to właśnie wygląda, jakie są możliwości zasłaniania po prostu właśnie w ten sposób, w jaki sposób można przed tym się chronić, przeciwdziałać i tak dalej. Oczywiście mówimy tu o rzeczach, które nie są tajne przez poufne i można o nich mówić, ale odezwę się, zapytam, może coś ciekawego ustalimy, więc się zrobi jakiś taki appendix, że tak powiem, do tegoż tutaj tematu. Dobra, moi drodzy, mały break i lecimy sobie dalej. Tym razem portal Ars Technica i mamy właśnie, moi drodzy, to animowana wersja ikonicznego obrazu Hello World, czyli Witaj Świecie, ujawnia nowe uderzające szczegóły. Kojarzycie na pewno, przepraszam, to zdjęcie. Bardzo ciekawe zdjęcie. Zdjęcie zrobione w dość specyficzny sposób, a mianowicie na bardzo wysokiej czułości matrycy i to, co tutaj widzimy, to nie jest światło słoneczne, tylko światło odbite od Księżyca oświetlające Ziemię. Tu mamy Słońce schowane oczywiście za naszą planetą i omawiałem to zdjęcie, więc tutaj z ciekawych rzeczy, no to jeszcze widzimy z gwiazdy dookoła, widzimy tutaj światło zodiakalne, widzimy planetę Wenus, zorzę polarną na górze i na dole i widzimy tutaj jeszcze w każdym razie granice naszej atmosfery poprzez wzbudzone atomy sodu tutaj, które się w atmosferze znajdują, widoczne. No i też podświetloną atmosferę przez Słońce. Więc jakby to są oczywiście rzeczy, które tutaj sobie mogliśmy pooglądać już dwukrotnie na kanale Astrofazy. To zdjęcie wam opisywałem. Natomiast nie chodzi o samo to zdjęcie. Chodzi o to, że tak jak mówiłem na początku, NASA rzuciła 12 tysięcy zdjęć, filmów z misji Artemis II do przeglądania i można to sobie robić w tym momencie. No i ludzie zaczęli ze sobą składać te zdjęcia, ponieważ te zdjęcia są, jak to się mówi, chronologicznie powrzucane, tak? Więc obok siebie było na przykład 50 ujęć dosłownie praktycznie takich samych, no bo astronauta strzelał gdzieś tam, żeby na pewno trafić któreś ostre, któreś dobrze naświetlone i tak dalej. Potem mieliśmy jakieś prześwietlone, niedoświetlone, no bo na różnych ustawieniach gdzieś tam były też robione. Ale było też sporo ujęć właśnie takich i udało się zrobić z tego GIF-a. I jak popatrzycie sobie na tego GIF-a, to tutaj się zaczyna dziać coś niesamowitego, nie? Popatrzcie, widzicie to? To są satelity. Zawsze jest problem z tym, że nie widać satelitów na zdjęciach Ziemi. No nie widać, bo na zdjęciu to będzie po pierwsze kropka, po drugie zazwyczaj te zdjęcia były robione od drugiej strony, tam gdzie było bardzo jasno, więc tych kropek nie było widać. Natomiast tutaj z racji tego, że Słońce świeci, satelity odbijają gdzieś tam właśnie to światło słoneczne, to możemy zobaczyć właśnie coś tak niesamowitego. Jak na kolei, to są kolejne zdjęcia po prostu ze sobą poustawiane i widzimy tutaj satelity, które no, zachowują się jak satelity, tak? Gdzieś tam wchodzą w światło słoneczne, więc nam zaczynają się coraz bardziej widoczne być, coraz bardziej odbijają to światło, potem wchodzą w zacienioną stronę Ziemi, więc gubią w pewnym momencie to światło słoneczne. Dla nich też już zachód Słońca zaczyna mieć miejsce i nam znikają. Niebywałe. Jak dobrze się przyjrzymy, to widać też zorze polarne, że one się też ruszają i za chwilkę tutaj sobie to zobaczycie. Andy Saunders tutaj poskładał to wszystko do kupy. I teraz popatrzcie, o, tutaj zorze polarne też fluktuują. No bo oczywiście też były jakieś tam interwały, to co jakiś czas było to zdjęcie robione. Nie wszystkie po kolei, tylko któreś kolejne ze sobą były spasowane, żeby centrum miały w tym samym miejscu i dzięki temu jesteśmy w stanie zauważyć ten ruch. Oczywiście jako timelapse, takie przyspieszenie. Wygląda to niesamowicie. Tak, buzię widzę w tym ziemię, dokładnie. Powiem wam, że no na mnie to zrobiło niesamowite wrażenie. Sekwencja składa się z 17 oddzielnych zdjęć, było ich więcej, ale z różnymi ekspozycjami, a na niektórych Ziemia zaczęła oddalać się od kadru, więc to była najlepsza sekwencja, powiedział Saunders w e-mailu do Ars. Do każdej klatki wprowadziłem pewne korekty kolorów i kontrastu, następnie je animowałem. Mają świetną rozdzielczość, więc mogłem powiększyć najciekawsze fragmenty. Animacja została przyspieszona 30-krotnie, a sekwencje obrazów obejmują minutę 20 sekund w czasie rzeczywistym. Te interesujące elementy obejmują burzę z piorunami, zorze polarne i satelity. Te ostatnie reprezentują interesujące zjawisko. Panele słoneczne na satelitach wydają się być widoczne. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, ponieważ skala obrazu oznacza, że panele te musiałyby mieć szerokość rzędu kilometra, co nie jest prawdą. Możliwe, że wygląd panelu słonecznego jest efektem optycznym wynikającym z okna Oriona. Też tak myślę, to raczej no nie ma takiej opcji. To są punktowe po prostu źródła światła, jeżeli chodzi o te satelity, więc wszystko, co tam gdzieś widzimy dookoła, to są... po prostu światło się jakby na szybie nam tutaj rozchodzi, tak? Właśnie w takiej linii. Jak popatrzymy sobie na przykład na obiektywy w filmach, które są używane, zwłaszcza obiektywy, które się nazywają obiektywami anamorficznymi, to one mają taką specjalną soczewkę jeszcze wbudowaną w siebie, taki wklęsły cylinder jakby. I one właściwie nie rozciągają, tylko właśnie ściskają obraz, więc jak kręcimy sobie, to jesteśmy w stanie więcej, że tak powiem, szerzej zarejestrować i potem jak się rozciągnie ten obraz, to mamy taki kinowy obraz, stąd te paski czarne na górze, bo no po prostu nam się rozciąga ten obraz, więc musielibyśmy mieć szerszy telewizor, żeby skompensować takie proporcje obrazu. No i właśnie oprócz tego, że mamy tam dosyć ciekawą plastyczność takiego obrazu, że mamy właśnie te proporcje obrazu odpowiednie, to jeszcze przy takich punktowych źródłach światła mamy dosłownie takie flary, które nam się od tego źródła światła na boki rozciągają. Jak oglądaliście na przykład Blade Runnera, to właśnie w Blade Runnerze tych efektów było pełno. Zresztą pokażę wam może jeden obraz 1000 słów, tak? Anamorphic Lens. Więc anamorficzny obiektyw, a wygląda właśnie w ten sposób, jak widzicie, tutaj w środku mamy to, o czym mówiłem. I jak sobie patrzycie Star Trek, o Star Trek też miał tego pełno, nie? Te wszystkie właśnie takie bliki świetlne przy punktowych źródłach światła, to jest to, co właśnie tworzy nam obiektyw anamorficzny. Tutaj to widzimy na przykład, nie? Blade Runner też był tego pełen. O, widzicie? Cyk, Ryan Gosling właśnie też w otoczeniu takich flar. Więc moi drodzy, prawdopodobnie są to właśnie takie flary, bo tutaj ja myślę, że to nawet nie kilometr, tylko jeszcze więcej by musiały mieć takie, jak one się nazywają, panele słoneczne, żeby w ogóle można było je zauważyć z takiej odległości. Po prostu wow. Ale jak to? Przecież płaskoziemcy narzekali, że nie widać satelitów podczas przelotów Artemisa. No właśnie widzisz, trzeba zmienić czasem perspektywę, nie? Jak jest ten taki, a propos zmiany perspektywy, taki trik, gdzie piszemy działanie, że 1 plus 11 to się równa tam 10, coś takiego, tylko że rzymskimi tymi liczbami, nie? I jak się od drugiej strony stanie, w sensie do góry nogami, jak się to odwróci, to nagle się okazuje, że równa nie jest spoko, no nie? Bo nam wychodzi wtedy, że x równa się 1 plus 9, nie? A nie 11. No bo jakby przeskakuje nam po prostu jedynka w drugą stronę. I tutaj jest tak samo, jak zmienimy trochę perspektywę, a naszą zmienioną perspektywą jest ruch, i to, żeby czas przyspieszyć, żebyśmy też mogli ten ruch zauważyć po prostu na tych ujęciach, to nagle się okazuje, że wiedza tajemna staje się mniej tajemna i sekret wychodzi na jaw. Więc no cóż. Czy dobrze widziałeś, że było tam widać panele słoneczne? Nie, to już jakby tłumaczyłem, że to no nie ma opcji takiej, żeby to były panele słoneczne. To musi być po prostu... takie właśnie rozpraszanie światła na tych szybach. Ja nie wiem, jak wyglądają szyby do końca Oriona, na pewno składają się z większej liczby niż jedna tylko szyba, takie okna, więc tam mogą być na przykład właśnie jakieś wklęsłości, mogą być jakieś niedoskonałości i na pewno są. I na tym będzie nam się to właśnie pojawiało. Zresztą, jak zrobicie nawet zdjęcia telefonem przez szyby w swoim domu, to też zauważycie, że właśnie różnego rodzaju bliki się będą pojawiały, a jak macie na przykład trzyszybowe wersje okien, to potrafią wam się takie trzy obrazy też pojawić właśnie księżyca, na przykład jak robicie. Robicie księżyc, a gdzieś tam obok jego trzy właśnie będą dodatkowo te obrazy. Przepraszam, dzisiaj się skupić strasznie nie mogę, mój mózg nie działa, więc cedzę słowa, ale... chyba mnie rozumiecie. O właśnie, Zarnieru, dziękuję, o to właśnie chodziło. X1 plus 1, a to... ten. Tam to było jeszcze inne, nie? X1 plus 1 równa się X. I jak odwrócisz to do góry nogami, to wtedy jest x równa się 9 plus 1, a nie 11 plus 1, nie? Znaczy 1 plus 9, więc wtedy wszystko się zgadza. Tak. Dobra, więc co, lecimy sobie dalej. Break i kolejny newsik. A to wam wrzucę tutaj na czat, więc będziecie mieli na czacie, możecie sobie kliknąć i przyjrzeć się z bliska w lepszej jakości na swoich monitorach. Japonia szykuje przełomową misję Start w 2026 roku. Też bardzo ciekawa, moi drodzy, rzecz, bo celem będzie pobranie próbek z marsjańskiego księżyca Phobos i dostarczenie ich na Ziemię. Wizualizacja misji Martian Moons Exploration MMX w skrócie. Kluczowym elementem misji jest sonda Martian Moons Exploration MMX, która w ostatnich dniach dotarła do kosmodromu Tanegashima, gdzie będzie przygotowywana do startu. Będzie... To wymaga lepszego anturażu, nie? To powinno być takie Tanegashima! Więcej jakiegoś takiego ruchu głową, wtedy to będzie dobrze, dobrze brzmiało. Bardziej po japońsku. Będzie on musiał zostać zrealizowany w ściśle określonym oknie startowym do Marsa, przypadającym na listopad oraz grudzień 2026 roku, moi drodzy. Jaksa, Tanegashima, Nanda no Kokoro desuka. A i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mamy zdjęcia z transportu, możemy sobie pooglądać. Coś mnie tutaj wylogowało, nie jestem w stanie się zalogować teraz, ale przynajmniej to sobie obniżymy, będzie może lepiej widać. No dobra, nie jestem w stanie tego powiększyć, ale widzimy tutaj kontener transportowy, został on podniesiony i w środku znajduje się, moi drodzy, nasza sonda. Sonda zostanie wyniesiona na orbitę przy użyciu japońskiego systemu nośnego H3 i pierwotnie MMX miała polecieć w 2024, jednak harmonogram został przesunięty m.in. z powodu problemów technicznych rakiety H3. Ostatecznie usterki zidentyfikowano i usunięto, co pozwoliło wrócić do przygotowań do planowanego startu. Tak, Pentium z technologią MMX. Trochę tak. Ten zoom to już na prawie skraju kadru, więc tu może jeszcze koma obiektywu wchodzić w grę. Może wchodzi ci jeszcze jakieś beczkowe, wiesz... Przepraszam bardzo, mi tu wypadnie ucho zaraz. Jakieś beczkowe, no... wykręcenie, że tak powiem, deformacja właśnie obiektywu. I w tym momencie też nam się to może rozciągnąć bardziej przy brzegach kadru. W ostatnich latach Japonia udowodniła, że potrafi wykonywać skomplikowane misje kosmiczne i tym razem poprzeczka została zawieszona jeszcze wyżej, gdyż celem naukowców z kraju krwitnącej wiśni jest Phobos, jeden z księżyców Marsa, który dotąd pozostaje relatywnie słabo zbadany pod względem składu i pochodzenia. W ogóle wyobraźcie sobie, jakie to będą przepiękne zdjęcia tego Phobosa na pierwszym planie olbrzymiego i gdzieś tam w tle Marsa. Aż odpalę Space Engine, zaraz sobie zasymulujemy po prostu to, bo mnie to aż, wow, Space Engine. Mamy tutaj Space Engine? Czy się pośpieszyłem? Space Engine. Powinien być gdzieś. Poczekajcie. Jak nie ma, to na chwilę sobie jeszcze tutaj odpalę to i powinno być w tym. Zgodnie z aktualnym... Aha, jakaś aktualizacja idzie. Ale zobaczymy, może się uda. Zgodnie z aktualnym harmonogramem sonda MMX dotrze w okolice Marsa w 2027 roku i rozpocznie szczegółowe badania jego dwóch księżyców, Phobosa i Deimosa. Lądowanie na Phobosie planowane jest na 2029 rok. Naukowcy chcą pobrać z niego około 10 gramów materiału i przetransportować na Ziemię. Powrót próbek na naszą planetę przypadnie wtedy na 2031 rok. Słuchajcie, może się wydawać, wow, jakby skąd nagle Japonia nam tutaj wyskakuje, ale zwróćcie uwagę, że oni mają doświadczenie właśnie w takich misjach. W misjach Hayabusa na przykład, które przecież do właśnie tego typu obiektów, przelot przez warkocz komety, prawda, zbieranie próbek z asteroid, jakby Japonia jest w tym dobra i tak naprawdę podejrzewam, że mogą mieć nawet większe doświadczenie w tym niż Stany Zjednoczone, chociaż im też się gdzieś tutaj przecież z Bennu to udało. Na pokładzie sondy znajdzie się łazik Idefix. Opracowany, właśnie miałem powiedzieć, czy ciekawe, czy ma coś wspólnego z Asterixem, ale jak widzę, że opracowany przez francuską agencję kosmiczną, no to już wiem, że Idefix na pewno ma coś wspólnego. Chyba był pies z Asterixa, nie? Idefix.
Obelixa, tak.
Albo Obelixa. Niewielki autonomiczny pojazd zostanie wysłany na powierzchnię Phobosa przed głównym lądowaniem, aby zbadać warunki w środowisku ekstremalnie niskiej grawitacji, a także pomóc w wyznaczeniu dokładnego miejsca poboru próbek. Coś pięknego, moi drodzy. Co? Festiwal tworzenia Talistim? O co chodzi? Dobra, mamy to i teraz zobaczę, czy mamy zainstalowany Space Engine. Nie ma, ale to już za chwilkę zainstalujemy sobie na szybciutko. Szybko instaluj, akceptujemy wszystko, rozpoczynamy pobieranie. Zaraz zobaczymy, czy nam live nie zacznie ten strajkować, bo jeszcze nie rozdzieliliśmy łącza, ale chyba się uda, mam nadzieję. Raczej wysyłanie by nam powinno zablokować. Sonda pomoże też zdobyć nowe informacje na temat historii Czerwonej Planety, jej atmosfery, a także w zakresie formowania się planet w Układzie Słonecznym. A Dorian, to jak się tutaj instaluje, przyniesiesz nam Valles Marineris, to bym tutaj pokazał, jak ładnie wygląda, bo sobie wydrukowaliśmy Valles Marineris. Czyli właśnie ten taki wielki kanion marsjański, coś, co zostało prawdopodobnie przez wodę wyżłobione miliardy lat temu, i dzisiaj jest największym kanionem tak naprawdę w Układzie Słonecznym. W ogóle zwróćcie uwagę, że Mars, mimo że jest to z tej trójcy planet skalistych, tak, w postaci Wenus, Ziemi i Marsa, najmniejsza planeta, Merkurego wyrzuciłem, żeby mi pasowało do tezy, więc mimo tego, że jest to najmniejsza planeta, to zobaczcie, ma największe struktury. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Największe struktury, czyli Valles Marineris właśnie, czyli właśnie ma, jak to się mówi, Olympus Mons, czyli największy, jak mu tam, wulkan w Układzie Słonecznym. Chyba tak. O. Więc się udało wydrukować, pomalować. W ogóle wpadłem na taki szalony pomysł, że można też użyć czarnej farby i wtedy się, jak widzicie, wygląda to dużo lepiej. Ten jest jeszcze nieskończony, ale te dwa już są całkiem nieźle zrobione. I Valles Marineris jest. Nie? Wszystko w 3D. O. Więc jak się lampkę gdzieś tam od góry da, to jak widzicie, cienie się też kładą i też ładnie to wygląda. Nie? No, także czy udało mi się już tutaj dziurę zalepić przy instalacji? Tak, mamy już Space Engine, więc możemy sobie to w tym momencie odpalić. Space Engine. Graj w Space Engine, tylko bym chciał, żeby to nie było w full screenie, nie? Jak nie będzie w full screenie, to wtedy będziemy mogli sobie to tutaj to odpalić, tak żebyśmy mogli zobaczyć. Dobra. I Defix mają poczucie humoru. Trochę właśnie tak to wygląda, nie? Ale zobaczcie, że takich temat, znaczy takich nazw jest coraz więcej i to jest bardzo fajne, nie? Zobaczcie, rakieta Bigos na przykład, no przecież to było genialne, nie? I tutaj mówię o firmie polskiej Space Forest i tego typu nazwy, które gdzieś tam nawiązują do popkultury, to jest bardzo ważne. Do głosu już jakiś czas temu doszło przecież to młodsze pokolenie inżynierów, którzy, jeżeli chodzi o to popkulturowe tematy, są biegli w tym, więc to jest tak naprawdę ich świat, dlatego właśnie w ten sposób się to robi. A też tak dla ludzi normalnych jest to coś bliższe ciału jak koszula, bo a też kojarzą na przykład właśnie taką nazwę. Marsjański tryptyk, dokładnie. Jeszcze wydrukowałem też wszystkie miejsca lądowania Apollo, więc będziemy wieszać to w studiu, jak się już tam przejdziemy do etapu remontu pod tytułem dekoracje i wykończenie. Dobrze, moi drodzy, czy to mi się włączyło, czy mi się to nie włączyło? Bo nie widzę tego. Gdzie to jest? Teraz w ogóle zniknęło Space Engine. A, dobra, już kończy budowanie shaderów. Ja pamiętam, że za pierwszym razem, jak się odpalało Space Engine, to zawsze to trwało dłużej, bo on sobie właśnie tam jakieś shadery 3D tworzył i później już za każdym razem to włączanie trwało krócej. Ale już mamy 76%. Dobra, więc wiecie co, w międzyczasie sobie zobaczmy jakiegoś innego newsa, a do tego Marsa po prostu sobie jeszcze przylecimy. I tyle. Zobaczmy, co tu jeszcze ciekawego na Space 24 możemy sobie zobaczyć. Stopy i rakiety Falcon 9 uderzył w Księżyc, to już mieliśmy. ISI potwierdza łączność z satelitą dla Wojska Polskiego, to też już omawialiśmy. Chiny zaprezentowały nowy lądownik księżycowy. O, proszę bardzo. Szanghajska Akademia Technologii Lotów Kosmicznych zaprezentowała nowy model lądownika do transportu cargo na Księżyc. Tytuł także myślałem, że załogowy będzie, ale no niestety. Relacje z konferencji i wystawy przemysłu lotniczego kosmicznego w Szanghaju napisała chińska agencja prasowa Xinhua. Na załączonych zdjęciach dominują technologie kosmiczne, modele silników rakietowych, anten telekomunikacyjnych, osłon termicznych i tak dalej, ale był też właśnie lądownik o cylindrycznym kształcie, który został określony przez chińskich dziennikarzy jako ekonomiczne urządzenie do transportu ładunków księżycowych. Wspaniale. Economical Lunar Cargo Transportation, moi drodzy. I wygląda to w ten sposób. I nawet lata, jak widzicie. No i zepsułem, o. I nawet lata. Wygląda jak taki trochę rozebrany z zewnętrznych osłon R2-D2. Chińska rodzina lądowników. Amerykański dziennikarz portalu spacenews.com Andrew Jones, w ogóle możemy zaraz zobaczyć to spacenews.com, specjalizujący się w zakresie chińskiego programu kosmicznego, poinformował, że Szanghajska Akademia Technologii Lotów Kosmicznych zakłada stworzenie całej rodziny lądowników, które byłyby w stanie transportować ładunki o masie 120 do 5000 kg, czy do 5 ton. Jest ciekawe, bo zobaczcie, że jak popatrzymy sobie na te wszystkie puzzle i te wszystkie elementy układanki, to nagle nam się jawi taki program kosmiczny zarówno Chin, jak i gdzieś tutaj Stanów Zjednoczonych, gdzie oczywiście wszystkie oczy zwrócone są na Artemis, wszystkie oczy zwrócone są na te najbardziej takie no, zuchwałe elementy programu kosmicznego, czyli lądowanie ludzi, ale mnóstwo dzieje się też właśnie w kwestii jakichś dronów na Księżycu, w kwestii jakiegoś rodzaju lądowników, cargo i tak dalej, cały ten commercial lunar payload, firmy prywatne, które się prześcigają w tym, żeby lądować na Księżycu, już jednej firmie prywatnej udało się posadzić jej lądownik księżycowy, coraz więcej rzeczy na ten Księżyc będzie latało i tak naprawdę mam wrażenie, że taki efekt kuli śnieżnej nastąpi w najbliższych dekadach, że my będziemy widzieli coraz więcej aktywności na Księżycu. Tej ludzkiej też ostatecznie coraz więcej, ale właśnie różnego rodzaju przyczółki, które będą tam budowane niekoniecznie dla ludzi, ale też właśnie dla różnego rodzaju projektów, które na Księżycu będą prowadzone. Więc nagle się okazuje, że wiecie, tych firm jest coraz więcej, ten próg wejścia jest coraz niższy. Pieniądze z budżetu na to są, bo są programy komercyjne w partnerstwie publiczno-prywatnym oferowane przez NASA i nie tylko NASA, ale i w innych krajach. Indie też zaczynają tutaj bardzo mocno dokazywać i pokazywać różki, więc powiem wam szczerze, że pod tym względem to jest jestem naprawdę zafascynowany i zastanawiam się, jak to będzie wyglądało w najbliższych 5-10 latach. Miał być cykl o programie chińskim kosmicznym zapowiedziany rok temu i temat umarł. Umarł przez formę, wiesz, nie jesteśmy jej do końca pewni i tak po różnych testach się okazało, że ona nie do końca jest taka, jaka być powinna, więc będziemy musieli to zrobić inaczej. Natomiast mamy porozpisywane te odcinki, w sensie jakby merytoryka jest, tylko trzeba będzie po prostu znaleźć na to czas i tyle. Gdyby Polska rozpoczęła misje księżycowe, to tylko pod nazwą Twardowski. No, wiadomo. Ten Vales Marineris wydrukowany z STL NASA, strasznie kiepska rozdzielczość tam jest. Czy macie STL z jakiegoś lepszego źródła? Nie, z tamtego źródła, natomiast farba poukrywała część tych właśnie różnych niedoskonałości. Natomiast po prostu wzięliśmy na klatę to, że tam widać te izolinie różne i ta rozdzielczość nie jest zbyt duża. Wychodzimy z założenia, że obrazy w galeriach ogląda się z pewnej odległości, a nie przystawia nos do nich i tyle. Po prostu musimy z tym żyć, Skwariusz, i tyle. No dobra, mamy Space Engine. Zaraz go tutaj sobie odpalę. Kontynuuj, polećmy sobie na Phobosa. Czy ja jeszcze pamiętam, jak to działało? Phobos, Mars. Idź do. Nie, to konsola. Jak to się wyłączało? Shift plus coś tam? Control plus coś tam? Tak, control plus coś tam. Żeby nam tutaj, wiecie, nie mocno tego nie zasłaniało. Dobra, musimy sobie polecieć z drugiej strony, bo tutaj to niewiele widać, bo akurat trafiliśmy na nocną stronę Marsa. Ej, powiem wam szczerze, że już się tak odzwyczaiłem od Space Engine. Kiedyś to w tym robiliśmy też mnóstwo różnych animacji, także się człowiek wyznawał na tych wszystkich skrótach klawiszowych, a teraz to już nie pamięta. No dobra, zobaczmy sobie, co my tutaj jeszcze ciekawego na tym Marsie mamy. Ale śledzę fabułę. Jakiś może Valles Marineris się uda właśnie namierzyć. Znaczy, nie wiem, czy jest po ciemnej stronie teraz Marsa, ale jest szansa, że przynajmniej jakiś fragment zobaczymy. Tutaj widzimy bardziej, wiecie co, niestety biegunową część planety, więc Valles Marineris było, ale gdzieś tam niżej prawdopodobnie. Chociaż tu chyba Olympus Mons nam wychodzi z cienia. Dobra, musimy troszkę, że tak powiem, przewinąć czas do przodu. Gdzieś nam się zgubił tutaj Phobos. Dobra, teraz nam już przekoziołkował, także możemy sobie polecieć na dzienną stronę naszego Marsa. I zobaczymy, co tu ciekawego wyskoczy. O, jest Olympus Mons po lewej stronie, jak widzicie. I jest Valles Marineris, proszę bardzo. O, tak sobie zatrzymamy. Więc teraz wyobraźcie sobie taki obrazek, że właśnie nasza sonda kosmiczna japońska, jeszcze sobie trochę wysokości nabierzemy, żeby to ładnie wyglądało. Nasza sonda kosmiczna japońska leci właśnie w kierunku tego Phobosa. Zbliża się do niego. Zbliża się coraz bardziej do niego, a w tle rozciąga się piękny widok na planetę Mars, piękny widok na Valles Marineris i tak dalej, i tak dalej. W ogóle możemy sobie troszeczkę tej ekspozycję przyciemnić, to będziemy lepsze te szczegóły mieli, nie? I coś takiego, zdjęcia z takiego przelotu już za parę lat tak naprawdę, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziemy mogli oglądać. A potem lądowanie. Ciekawe, czy tak jak w Bennu będzie to takie touch and go, czyli bez takiego lądowania, tylko po prostu muśnięcie powierzchni Phobosa w celu właśnie pobrania próbki. Gdzieś tutaj na brzeżek sobie wejdziemy. On akurat trochę światła nie ma w tym miejscu, ale może na tym szczycie będzie więcej. I takie lądowanie z Marsem w tle. No powiem wam, że być może takie właśnie fotki za jakiś czas zobaczymy. Możecie robić tapety na telefon. Jak wyszły wydrukowane modele miejsc lądowania księżyców? W sumie możesz przynieść któryś, na przykład Apollo 14 czy 15, Dorian, to pokażemy od razu jeszcze na koniec i tyle. Natomiast powiem wam szczerze, że kurczę, aż mi się tak przypomniały początki astrofazy, nie? Jak Space Engine się często używało, trzeba będzie trochę do tego wrócić. Zresztą w części filmu wrócimy, bo nie ma takich animacji gdzieś tam już gotowych, dostępnych, więc trzeba będzie je zrobić i tyle. Rafał Kosik pisał o Valles Marineris. Być może on miał w ogóle książkę Mars, nie? Może o to ci chodzi tutaj. Poczekajcie, bo to jeszcze mi tutaj czegoś brakuje. Musimy gwiazdy trochę zlikwidować, nie? Bo one są za mocne, za wyraźne, a tak naprawdę prawdziwe zdjęcie będzie wyglądało w ten sposób. Co to jest? Powiększenie. Tutaj kontrast by się przydał. O, dziękuję ci ślicznie. Więc... tutaj na przykład mamy miejsce lądowania Apollo 14 wydrukowane. Potestowałem różne, że tak powiem ci, wiesz co, te farby i tak dalej. Okazało się, że podkładowa szara farba jest najlepsza, bo taka tekstura wręcz nawet się robi jak regolit księżycowy, jak te, jak one się nazywa, jak ten pył, który na księżycu się znajduje. I trzeba delikatnie psiuknąć też czarnym w niektórych miejscach, a potem sprayem, a potem znowu tym podkładowym szarym. I nagle się okazuje, że się takie, wiesz, robią właśnie jak na księżycu trochę ciemniejsze miejsca, trochę jaśniejsze miejsca. No, trzeba się tak pobawić, wiesz, takiego gościa, co gdzieś tam na krupówkach siedzi ze sprayami i maluje obrazy. Nie? I tutaj tak samo, też w środku zrobiłem lekko taką ciemniejszą część, więc No wyszło to bardziej naturalnie, tak księżycowo. A tutaj mamy już miejsce lądowania Apollo 15 akurat w tym przypadku. Nie wiem, w którą stronę to zrobić. O. To kamera nie oddaje tego tak dobrze, wiesz, bo tutaj to światło świeci w taki dziwny sposób, ale to jest takie fajne, matowe, takie... No, robi to robotę, nie? Jednym słowem. Dobrze. No dobra, moi drodzy, to sprawdźmy teraz, jak kosmiczna pogoda wygląda na najbliższe dni, więc czas zajrzeć właśnie do niej. Wiatr słoneczny dzisiaj wieje z prędkością 376 km na sekundę i moi drodzy, zastaliście nas z tak zwanymi spodniami w dole, bo nie mamy czapki z folii aluminiowej, a jest 22,7 protonów na centymetr sześcienny, więc alarm musimy podnieść, zakładajcie swoje czapki z folii aluminiowej, a no ja niestety przyjmę na siebie całe to promieniowanie, żeby was ochronić, natomiast no niestety, widzicie, kurczę, tyle czasu się nie używało, że została gdzieś tam i tak samo będzie z parasolem przeciwko bliskim przelotom asteroid, zobaczycie. Plamy słoneczne są. Tutaj się nic nie zmieniło, przez dwa dni one sobie uciekają, gdzieś tam w prawą stronę nam znikają, ale te, które nam się wyłaniały teraz w pełnej krasie, jesteśmy w stanie zobaczyć. Archipelag 4435 i 4433 zorze polarne, moi drodzy. No mimo, że gęsto, no to jak widzimy, indeksy nie są zbyt optymistyczne, jeżeli chodzi o oglądanie zorzy polarnej. Co mamy dalej? Dziura koronalna nam się przesunęła, ona była ostatnio dwa dni temu gdzieś tutaj bardziej po środku, jak patrzyliśmy sobie na poprzedniej astrokawie. Co z bliskimi przelotami asteroid? Jeszcze dzisiaj powinna być bliska asteroida, nie? Już byśmy byli pod każdym względem załatwieni. Siódmego dzisiaj mamy. Na szczęście 4,1 odległości Ziemia-Księżyc, więc nie musimy otwierać parasola, ale z czapką się nie udało. No. El Orneiro, rekord tygodnia, jeżeli chodzi o protony na centymetr sześcienny, to był 7 maja, to dzisiaj, tak? Tylko o 15.52 było 91,32 protona na centymetr sześcienny. Proszę bardzo. U ciebie czapka się podarła przy tym wietrze słonecznym. No niestety, więc musisz zrobić z podwójnej folii aluminiowej. Na koniec, moi drodzy, oczywiście przypominam o naszym sklepie kreatorium.com, gdzie i kawa nasza przepyszna, astrokawa się znajduje, i różne gadżety kosmiczne i astrofazowe. I moi drodzy, zapraszam też na Astro Suchar, który właśnie w tym momencie. Zobacz, jak się niestety tutaj rozleniwiliśmy. Tyle czasu nie było problemów z wiatrem słonecznym. Kolamer swoją czapkę zużył na grillu do owinięcia kaszanki i teraz widzisz, masz łyso, to dosłownie. Także niestety, moi drodzy, także niestety. Jak brzmi Astrosuchar? Jak nazywa się rasa kosmicznych świnek morskich astrokawianie? No w sumie to prawda, nie? Jak to się są kawie domowe, czy jakoś tak chyba się nazywa? To Braz będzie wiedział, on jest teraz głównym importerem.
Trzeba świnek. Się spytać pana Braza.
Dokładnie. Astroshop, dokładnie. Tutaj widzę, że wredny. Ciekawe, czy jak to wyśle, to się pojawi ten shop. Jest, Astroshop. Ikona. No dobra, moi drodzy, także bardzo serdecznie wam dziękuję. We wtorek widzimy się na kolejnej Astrokawie. Zapraszamy was też na kanał nasz główny Astrofazy, bo bardzo fajny odcinek wleciał, taki astrofizyczny bardzo mocno, więc w sensie, że temat astrofizyczny, nie to, że jest jakiś tam super skomplikowany. Pierwsze gwiazdy warto obejrzeć. Powiem tylko tyle, że James Webb odkrył galaktykę opanowaną przez złych kosmitów, można by powiedzieć, tylko że wtedy jeszcze kosmitów na pewno nie było, bo jeśli widzimy dobrze to, co... Jeżeli dobrze interpretujemy to, co widzimy, to prawdopodobnie udało się odkryć galaktykę pełną gwiazd trzeciej populacji, czyli tych najstarszych gwiazd, tych, które składały się jeszcze tylko z wodoru i helu, które to powstał podczas Wielkiego Wybuchu. Gwiazd, które w swoich piecach stworzyły dopiero te wszystkie ciężkie pierwiastki, które dały życie potem sułtanowi kosmitów i złym kosmitom, którzy opanowują inne galaktyki, w tym naszą. Więc moi drodzy, zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Wrzucę wam link na czat w tym momencie. Proszę bardzo. Więc tutaj klikać i oglądać. A my widzimy się we wtorek. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.
Olo. Olo.